O tym narządzie niewiele wiemy i często bagatelizujemy jego rolę. Mowa o tarczycy, która jest mała, ale odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu naszego organizmu. Jak szacują endokrynolodzy, zaburzenia czynności tarczycy ma co piąty Polak. Choroby tarczycy dotykają głównie kobiety, które nawet nie podejrzewają, że to z powodu tego maleńkiego gruczołu mają poważne kłopoty ze zdrowiem. Niestety tarczycy nie poświęcają też dostatecznej uwagi niektórzy lekarze rodzinni. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez TNS OBOB. Zaledwie 20% ankietowanych internista zbadał tarczycę palpacyjnie. Jeszcze mniej osób dostało od niego skierowanie na badania krwi umożliwiające zmierzenie poziomu hormonu stymulującego tarczycę lub USG. Aż 87% ankietowanych w ciągu ostatnich lat nie zlecono wykonania żadnego z tych badań. Pozostałe 33% osób dostało skierowania na badanie głównie z powodu zmęczenia lub bezsenności, nadmiernej pobudliwości, zmiany masy ciała. Kiedy tarczyca choruje, nie boli i zwykle długo nie daje o sobie znać, jakie objawy oznaczają choroby i jak przebiega ich leczenie, o tym powiemy w dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie. Przed mikrofonem Renata Reda. Dzień dobry, a moim gościem jest podlaski konsultant w dziedzinie endokrynologii Katarzyna Siewko. Witam panią.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, dlaczego tarczyca jest ważna, jaką rolę odgrywa w naszym organizmie.
Tarczyca, produkując hormony tarczycy, odgrywa istotną, zasadniczą rolę. Bez hormonów tarczycy nie da się żyć. Hormony tarczycy wpływają na cały nasz organizm. Począwszy od mózgu, skończywszy na wszelkiego rodzaju hormonach, które współdziałają z hormonami tarczycy.
Jeżeli tarczyca szwankuje, czyli jakie mogą być następstwa tego i jakie choroby mogą nas dopaść?
Choroby głównie dotyczą serca, tak? Bo one najbardziej i najszybciej nam da objawy, jeżeli chodzi o dysfunkcję tarczycy. Dotyczy to najczęściej zaburzeń nadkomorowych rytmu w postaci migotania, trzepotania przedsionków i bardzo często z tymi zaburzeniami rytmu po raz pierwszy pacjent zgłasza się do lekarza i już wtedy powinien mieć oznaczone przynajmniej TSH jako pierwsze badanie przesiewowe.
Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie tarczycy?
No to zależy, czy mamy do czynienia, z jaką chorobą mamy do czynienia. Objawami choroby tarczycy może być nadczynność bądź niedoczynność tej tarczycy. I w zależności od tego, co jest patologią, takie będziemy mieć objawy.
W przypadku nadczynności?
W przypadku nadczynności dochodzi właśnie do uczucia kołatania serca, do chudnięcia. Pacjent ma poczucie gorąca. Lepiej się czuje w pomieszczeniach zimnych, niżeli w ciepłych. Dochodzi do utraty masy ciała mimo bardzo dobrego apetytu. Mówi się o tym, że ma mimo wilczego apetytu chudnie. Nie wiedzieć dlaczego. To są takie podstawowe i takie dosyć znamienne objawy nadczynności tarczycy.
W przypadku niedoczynności?
A znowu w przypadku niedoczynności mamy do czynienia z takim uczuciem ciężkości. Pacjent wstaje zmęczony i kładzie się zmęczony. Takie objawy depresji, nic mu się nie chce. Może być przyrost masy ciała. Może być uczucie zimna. Pacjent bardzo często skarży się na wypadanie włosów. W zasadzie wypadanie włosów jest jednym z głównych powodów skierowania do endokrynologa przez lekarza rodzinnego pacjentów. Więc to są takie podstawowe objawy niedoczynności tarczycy.
A dlaczego dochodzi do tych chorób?
Dlaczego dochodzi do tych chorób? To tutaj jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Tak. Bo podstawowa, najczęstsza choroba gruczołu tarczowego to jest słynna i popularna choroba Hashimoto. Jest to choroba o podłożu autoimmunizacyjnym, czyli jest to choroba z autoagresji. Jaka jest przyczyna? W 10% oczywiście jest to obciążenie genetyczne, ale żeby ona się ujawniła, musi zadziałać jakiś czynnik środowiskowy. A tym czynnikiem środowiskowym jest stres, są choroby, czy to bakteryjne, czy to wirusowe. Jest to przemęczenie. Także jest kilka jakby takich zasadniczych czynników, od których w tej chwili każdy z nas nie jest w stanie się odizolować, bo kto w tej chwili nie ma stresu, a kto w tej chwili nie ma chorób. No szczególnie w tej chwili te 3 lata na ostatnie COVID daje też niestety swoje powikłania w postaci ujawnienia się chorób tarczycy.
Ale było zawsze takie powiedzenie, że chcesz mieć zdrową tarczycę, najlepiej wypoczywaj nad morzem, mieszkaj nad morzem, bo tam jest mnóstwo jodu. Czy brak jodu też wpływa na choroby tarczycy?
Absolutnie tak, z tym, że w tej chwili pamiętajmy Państwo, że już od 1986 roku mamy obligatoryjne jodowanie soli. W związku z tym te niedobory jodu dotyczą, mamy względny niedobór jodu i to dotyczy całego naszego kraju. Czyli to nie jest tak, że w tym momencie te morze nas uratuje od choroby. Nie, bo my mamy taki sam niedobór, względny niedobór, a w zasadzie no takie minimalne, podstawowe zapotrzebowanie na jod my mamy, tak? Także już te choroby z niedoboru jodu jakby są wyeliminowane. Więc oczywiście przebywanie nad morzem pomoże, ale ze względu na mikroklimat głównie, a nie na to, że uzyskamy tam więcej jodu niż u nas, bo my mamy też jodu.
A nadmiar jodu może zaszkodzić naszej tarczycy?
Może zaszkodzić. Natomiast nadmiar jodu wynika najczęściej z przyjmowanych preparatów, bo się zdarza, że pacjenci przyjmują nawet jod atomowy, skądś z internetu ściągną, kupią i faktycznie wtedy grozi to nadczynnością, która jest ciężka do leczenia. Także proponuję nie przyjmować preparatów niesprawdzonych.
Naszym gościem jest dzisiaj podlaski konsultant w dziedzinie endokrynologii, dr Katarzyna Siewko, a za chwilę powiemy o tym, jak przeciwdziałać, jak sprawdzać w ogóle stan tarczycy. W studiu gościmy podlaskiego konsultanta w dziedzinie endokrynologii, dr Katarzynę Siewko, a rozmawiamy o tarczycy. Jak sprawdzić, czy ona jest zdrowa?
Pierwszym takim przesiewowym badaniem jest same wykonanie badania TSH, ale każdy lekarz powinien zbadać palpacyjnie tarczycę. Oczywiście to nie oznacza, że jeżeli nie mamy w palpacji jakiejś patologii, to że ona nie ma niczego złego, bo nie zawsze jest widoczna i nie zawsze jest wyczuwalna. To nie znaczy,
że gładka, tak jest, chudziutka.
To nie znaczy, że zmian
nie wyczuwamy żadnych głosków, ale to nie...
To nie znaczy. W tej chwili mamy szeroko rozpowszechnione USG i powinno się wykonać USG. Dlatego pamiętajcie Państwo, że 70% nas ma zmiany w tarczycy. Są to zmiany ogniskowe w postaci większych bądź mniejszych guzków, popularnie nazywanych. Także warto zrobić. Jeżeli tam jest jakaś patologia w USG, kolejnym badaniem, które powinniśmy zrobić, jest to TSH.
A co to jest TSH?
TSH jest to hormon tyrotropowy, który produkowany jest wprawdzie przez przysadkę mózgową, ale bezpośrednio oddziałuje na tarczycę, która produkuje dzięki niemu hormony tarczycy, czyli FT3 i FT4.
I co on nam wskaże, jeżeli jest poniżej normy, powyżej normy?
Pokaże nam kierunek patologii, jeżeli chodzi o tarczycę, bo jeżeli jest podwyższone TSH, możemy myśleć o niedoczynności jako objawie, natomiast choroba to jest co innego, bo to najczęściej jest to choroba Hashimoto. Jeżeli jest obniżone TSH, najczęściej jest to jakby wynikiem albo zmiany ogniskowej, która robi się nadczynna, bądź też choroby Graves-Basedowa.
A co to jest radioizotopowe badanie tarczycy, scintygrafia?
To już jest jakby kolejny etap, jeśli chodzi o badanie, o diagnostykę tarczycy. Scintygrafia z użyciem albo technetu, albo jodu. Jest to takie badanie, które służy nam i pomaga celem znalezienia, jaka jest patologia w obrębie tarczycy. Czy to jest pojedyncza zmiana ogniskowa, która daje nam nadczynność, czy to jest na przykład choroba Graves-Basedowa, która powoduje, że cała tarczyca produkuje w nadmiarze hormony.
A ultrasonografia i scintygrafia to bezpieczne badania?
Tak. Nie ma żadnych przeciwwskazań. To znaczy, jest.
Kobiety w ciąży mogą?
Kobiety w ciąży tylko i wyłącznie USG. Scintygrafia jest przeciwwskazana. Natomiast jeżeli chodzi o USG, nie ma przeciwwskazań, nawet jeżeli chodzi o ciążę.
A jeśli te badania wykażą, że w tarczycy mamy jakieś guzki, to wówczas jakie kolejne badania nas czekają?
Jeśli mamy zmiany ogniskowe w obrębie tarczycy, powinniśmy wykonać biopsję cienkoigłową tarczycy. Oczywiście nie każda zmiana ogniskowa w tarczycy, pamiętajcie państwo, wymaga tej biopsji. To już od tego jest lekarz endokrynolog, który o tym zadecyduje, czy możemy obserwować, czy się powiększają, czy nie powiększają te zmiany ogniskowe, czy też potrzeba wykonać biopsji. Niewątpliwie każda zmiana powyżej centymetra wymaga wykonania biopsji cienkoigłowej.
I każdą zmianę, w których wypadkach taką zmianę należy poddać operacji wyciąć?
Jakie są wskazania do zabiegu operacyjnego, jednym słowem, tak? Jeśli chodzi o wskazania, to jest podejrzenie zmiany rozrostowej, czyli inaczej podejrzenie zmiany nowotworowej, jest to wskazanie do zabiegu operacyjnego. Natomiast jeśli chodzi o wskazania jakby poza biopsyjne, to jest to, jeżeli mamy bardzo dużą tarczycę, która uciska nam tchawicę, a szczególnie ją przewęża, jest to tak zwane względne wskazanie do tego, żeby wykonać zabieg operacyjny, celem po prostu odbarczenia, nawet jeżeli chodzi o tchawicę, żeby pacjentowi łatwiej się oddychało.
I jaka część tarczycy wówczas jest wycięta?
Jeżeli mamy do czynienia z podejrzeniem choroby nowotworowej, to minimalna część, jaką powinno się usunąć, to jest lobektomia, czyli jeden płat wraz z cieśnią. Ale to wszystko w zależności od stopnia zaawansowania, czyli od tak zwanego skali Betesdy, w jakiej się określa wynik biopsji. Jeżeli jest to 6 na 6, 5 na 6, to powinno się raczej wykonać całkowitą strumektomię, czyli usunąć całą tarczycę wraz z centralnymi węzłami chłonnymi. Natomiast jeżeli mamy 4 na 6 albo zmiana jest nieduża i jest pojedyncza, a mamy podejrzenie choroby nowotworowej, wówczas możemy wykonać lobektomię wraz z cieśnią.
Wycięcie całej tarczycy, co oznacza dla pacjenta?
Wycięcie całej tarczycy to oznacza, że pacjent będzie musiał przyjmować do końca swojego życia hormony tarczycy z zewnątrz, dlatego że bez hormonów tarczycy nie da się żyć.
Czy to oznacza, że jego odporność cały czas będzie poddana próbie?
Nie, to nie oznacza, bo jeżeli będzie miał dobrze dobraną dawkę, jeżeli TSH będzie prawidłowe, to nie ma to żadnego wpływu na jego odporność i na samopoczucie tak naprawdę.
Po nowotworze leki do końca życia, a w przypadku Hashimoto, Gravesa, Basedowa, czy też jesteśmy skazani na przyjmowanie określonej liczby leków?
To znaczy nie tylko po chorobie nowotworowej. Jeżeli operujemy tarczycę z innych powodów, jeżeli usuwamy nawet jej część, to nie zawsze ta reszta da radę. Czyli większość pacjentów, gdzieś około 50-70% osób po nawet częściowej operacji tarczycy, usunięciu, niestety wymaga podawania hormonów tarczycy z zewnątrz. Natomiast jeżeli chodzi o wole guskowe, no wole guskowe troszeczkę się inaczej leczy, bo pierwszym jakby, w pierwszym rzucie wykonuje, najczęściej, jeżeli nie ma przeciwwskazań, wykonujemy leczenie jodem promieniotwórczym. To jest jakby podstawa leczenia nadczynnego wola guskowego, jak i też i choroby Gravesa-Basedowa. Chociaż w chorobie Gravesa-Basedowa to też zależy od tego, czy współistnieje orbitopatia, czy stan oczu jest dobry u pacjenta.
Czy raz wystawiona diagnoza w przypadku chorób tarczycy jest stała, czy ona cały czas będzie się zmieniać i cały czas musimy kontrolować poziom hormonów?
Jeżeli pacjent wymaga strumektomii i wymaga leczenia pooperacyjnego hormonami tarczycy, no to wymaga ich do końca życia, więc ta kontrola powinna być częściej bądź rzadziej. Myślę, że
bo
raz
wtedy
na
też różne dawkowanie leków
być
będzie.
Tak, zwykle czasami trzeba jakiegoś czasu, okresu czasu, żeby dobrać tą dawkę. Po dobraniu dawki te wizyty mogą być już rzadsze, nawet raz i do roku, w roku. Natomiast jeżeli chodzi o wole guskowe, jeżeli wyleczymy jodem, to bardzo często, no też raz do roku wizyty kontrolne wystarczają. To nie jest konieczność częstych wizyt lekarskich. Wszystko w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy. Czy potrzebujemy zmiany dawki leku, żeby dobrać go odpowiednio, czy już mamy dobrany lek i te wizyty mogą być wówczas rzadsze.
Za chwilę powiemy więcej o chorobie Gravesa Bassedowa, a naszym gościem jest dzisiaj podlaski konsultant w dziedzinie endokrynologii Katarzyna Siewko. Teraz o objawach choroby Gravesa Bassedowa.
Choroba Graves-Bassedowa jest też chorobą o podłożu autoimmunizacyjnym, czyli podobnie jak choroba Hashimoto, związana jest z jakimś czynnikiem środowiskowym, który wyzwoli tę chorobę. Objawia się, tak jak i każda, jakby objawem jest nadczynność tarczycy. W związku z tym objawami jest i kołatania serca, i chudnięcie, i uczucie gorąca, i wzmożona potliwość. To są takie pierwsze, czy drżenie rąk. To są te pierwsze takie główne objawy, z jakim pacjent się zgłasza do lekarza podstawowej opieki.
I często wskazujące też na wiele innych chorób. Jak tak ważne jest, żeby na czas lekarz rozpoznał właśnie tę chorobę?
Najczęstszym i najgroźniejszym powikłaniem są właśnie zaburzenia rytmu. Dlatego ważne jest to, żeby nie odwlekać, bo może dojść właśnie do zaburzeń tych nadkomorowych rytmu, które są groźne dla pacjenta i no bardzo tak źle odczuwalne. Pacjent się źle czuje. Zwykle wówczas musi trafiać na SOR z napadem migotania przedsionku, które należy przerwać albo i nie przerwać, jak się okaże, że jest to nadczynność tarczycy. Bo zwykle te objawy wszystkie ustąpią, o czym pamiętajmy państwo, w momencie, kiedy się znormalizują hormony. Natomiast choroba Graves-Bassedowa, inaczej się troszeczkę do niej podchodzi, jeżeli chodzi o leczenie. Bo w pierwszym rzucie, czyli pierwszy taki rzut choroby polega na tym, że się ją leczy przez co najmniej rok czasu, czasami nawet i dwa lata lekami. I bardzo ważne jest to, żeby tych leków nie odstawiać. Jest to dosyć chimeryczna choroba, bardzo wrażliwa na dawki leków. Dlatego z pacjentem widzimy się dość często, przynajmniej raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, żeby skorygować dawkę leku, ale bardzo ważne, żeby kontynuować leczenie przez co najmniej minimum rok czasu, żeby tę chorobę wyciszyć.
Dochodzi do zmian ocznych w tej chorobie. Jak to wygląda?
To znaczy, to nie jest tak, że każda osoba z chorobą Graves-Bassedowa będzie miała problemy z oczami. Natomiast to prawda, że przeciwciała, które są charakterystyczne dla choroby Graves-Bassedowa, mają swoje receptory też w oczach. I dlatego są osoby, które jakby dodatkowo dotyka orbitopatia Gravesa. Może ona dotknąć, pamiętajcie też państwo o tym, że może ona dotyczyć również osób przed ujawnieniem się nadczynności tarczycy z powodu Gravesa. Najczęściej dotyczy w trakcie nadczynności, ale może i po wielu latach po. Także to nie jest tak, że orbitopatia Gravesa występuje tylko w momencie nadczynności tarczycy. Nie. Tak samo nie występuje tylko w Gravesie. Może wystąpić też w chorobie Hashimoto, o czym też powinniśmy pamiętać.
A czy te zmiany oczne można cofnąć?
Zwykle na szczęście 70% zmian ocznych, jeżeli występują wraz z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa, ustępują wraz z leczeniem samej choroby. Czyli po normalizacji hormonów 70% zmian ocznych również się cofa, na szczęście dla pacjenta. Natomiast część osób z chorobą Graves-Bassedowa wymaga leczenia steroidami. Po to właśnie, żeby szczególnie w fazie aktywnej orbitopatii, żeby te zmiany jak najszybciej i jak najbardziej skutecznie ustąpiły.
Kiedy widoczne są pierwsze efekty leczenia?
Mówimy teraz o orbitopatii, czy mówimy...
W ogóle o całej chorobie Graves-Bassedowa.
Pierwsze, tak naprawdę efekty i o skuteczności leczenia może powiedzieć sam pacjent, bo pacjent się zaczyna lepiej czuć. Pacjent, który do tej pory z takiej nerwowości, drżenia, chudnięcia i potliwości, zaczynają powoli te objawy ustępować. I to już jest w zasadzie, w zależności od tego, w jakim tempie ta dochodzi do normalizacji hormonów tarczycy. W związku z czym, mimo tego, że leczenie wymaga roku czasu, dość szybko pacjent czuje się zdecydowanie lepiej w trakcie leczenia.
A w przypadku oczu?
W przypadku oczu jest troszeczkę inaczej, dlatego że leczenie, jeżeli już pacjent będzie wymagał leczenia steroidami, to wymaga hospitalizacji raz w tygodniu takiego pacjenta. To leczenie co najmniej 12 tygodni trwa. Pacjent przebywa Zwykle są to pobyty oprócz pierwszego i ostatniego jednodniowe, bo polegają tylko na wlewie steroidów dożylnie, ale to już co najmniej 12 tygodni musi trwać to leczenie. Miejmy nadzieję, że ze skutecznością.
Po tych 12 tygodniach dalej trzeba będzie przyjmować jakieś leki, czy tylko być pod kontrolą lekarza, czy też jesteśmy na medykamenty skazani jednak do końca życia?
To jeżeli chodzi o oczy, to w zależności od efektów leczenia, bo jeżeli pomoże, jest lepiej, to w zasadzie kontynuacji samych zmian ocznych i leczenia orbitopatii nie wymaga. Natomiast wielokrotnie jest tak, że ten efekt nie jest dla nas zadowalający, także i dla pacjenta. Często te zmiany się utrzymują, więc próbujemy innych metod, innych leków po to, żeby pomóc pacjentowi, bo jakby jakość życia pacjentów z orbitopatią jest bardzo obniżona.
Są jakieś konkretne nawroty choroby Gravesa-Bassettowa?
Mogą być nawroty. Im pacjent jest młodszy, jeżeli jest to płeć męska, to są takie czynniki predysponujące do gorszego jakby rokowania, jeżeli chodzi o leczenie. Natomiast inaczej postępujemy z pacjentem już, jeżeli jest to drugi rzut choroby Gravesa-Bassettowa. Bo pierwszy rzut, to powtarzam, leczymy lekami co najmniej 12, nawet do 24 miesięcy. Natomiast jeżeli dojdzie do drugiego rzutu choroby, wówczas musimy tę tarczycę już jakby radykalnie z nią postąpić. Czyli bądź podając jod w przypadku, jeżeli nie mamy powikłań ocznych, albo zoperować.
Kolejna choroba związana tym razem z niedoczynnością tarczycy to Hashimoto, ale więcej o tym powiemy za chwilę. Co to jest Hashimoto?
Hashimoto jest to przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy o podłożu, tak jak już wspominałam, autoimmunizacyjnym, czyli nasz organizm produkuje przeciwciała specyficzne dla tarczycy. Efektem jest stan zapalny, czyli naciek limfocytów, jeżeli chodzi o tarczycę, a w konsekwencji jej włóknienie. Włóknienie narządu, jakiegokolwiek by to nie dotyczyło, jakby konsekwencją tego jest to, że przestaje pełnić swoją funkcję, czyli przestaje produkować własne hormony, jak w przypadku tarczycy, i z tego też tytułu te hormony z zewnątrz musi taka osoba przyjmować.
A w przypadku braku leczenia, to w jakim czasie dochodzi do włóknienia narządów?
To nie potrafimy określić, w jakim czasie. Wszystko w zależności. Jest
bo pacjent, na czas leki podane.
Dokładnie. W zależności od czasu wychwycenia jakby choroby. Teraz, jeżeli nawet lekarz rodzinny nie zleci wykonania TSH, pacjent przy różnych objawach
prędzej czy później trafi na badania.
Trafić we własnym zakresie i wykona to TSH. W związku z tym, w zależności od tego, jaka jest wysokość TSH, taki jest etap jakby włóknienia, bo są pacjenci, którzy i ze 100 TSH do nas trafiają po raz pierwszy, więc tutaj w tym momencie już mamy kompletnie zwłókniałą tarczycę. Natomiast jeżeli jest rzędu 4-5, to ten proces jeszcze jest, ta tarczyca jeszcze produkuje, ale już w sposób niewystarczający hormony.
Czy różne infekcje, takie jak na przykład COVID, mogą przyczynić się do wystąpienia tej choroby?
Oj tak, coraz więcej. My naprawdę, jako endokrynolodzy, i myślę, że to każdy z endokrynologów jakby przytaknie, że mamy coraz więcej po-covidowych powikłań, jeżeli chodzi o tarczycę. I to właśnie z objawami niedoczynności tarczycy najczęściej. Czyli ten COVID daje swoje, jakby ma swoje konsekwencje również i wpływając na tarczycę.
Ale czy to znaczy, że Hashimoto już się utrzyma? Czy może to takie chwilowe wskazanie, że może być to Hashimoto, ale niekoniecznie?
To znaczy wszystko w zależności od tego, bo Hashimoto, definiując jako Hashimoto, to mamy konkretną chorobę. Czyli ona, jest to choroba z autoagresji.
Występują konkretne przeciwciała.
Występują przeciwciała. Są też takie, jest też niedoczynność jako objaw tarczycy, który przebiega bez przeciwciał, tak? Czyli czasami jest tak, że ta tarczyca jest zbyt mała i nie wystarcza, jeżeli chodzi o produkcję hormonów, i dlatego te hormony trzeba brać z zewnątrz. Jeżeli chodzi o COVID, jest to efekt, ale to myślę, że jako infekcji, jako takiej wirusowej, która jest jako konsekwencja w rozwoju choroby Hashimoto.
A jeszcze, jeśli u pacjenta stwierdzone są przeciwciała, ale tarczyca dobrze pracuje, hormony są w normie. Czy to znaczy, że jednak idzie to w kierunku złej pracy tarczycy? Czy może już tak zostanie?
Oto bardzo ciekawe pytanie, bo zwykle jest tak, że taka osoba wymaga kontroli przynajmniej 2 razy do roku, bo kiedy się ujawniają choroby z autoagresji? Najczęściej ujawniają się jesienią i zimą. Jesienią, zimą i wiosną, czyli w tych jakby miesiącach, w których dochodzi do spadku odporności jako jakby naturalnego procesu. W związku z tym takie osoby powinny mieć przynajmniej raz do roku, a najlepiej 2 razy właśnie wiosną i jesienią wykonano to TSH celem kontroli. Czy się rozwinie, do końca nie wiemy. Jeżeli na pewno nałoży się jeszcze jakiś dodatkowy inny czynnik środowiskowy, duża szansa, że się rozwinie. Ale czasami jest tak, że są osoby tylko i wyłącznie z podwyższonym stężeniem przeciwciał, u których ta choroba nie dochodzi do ujawnienia w postaci niedoczynności tarczycy. Bo żeby rozpoznać chorobę Hashimoto, muszą być jakby 2 czynniki z 3 do spełnienia. Czyli musi być nieprawidłowy obraz w USG, muszą być podwyższone przeciwciała, a na pewno podwyższone TSH, czyli niedoczynność tarczycy jako objaw.
Ostatnio coraz częściej się słyszy, że ten znajomy ma Hashimoto albo Gravesa Basedowa. Czy faktycznie coraz więcej osób ma te choroby, czy po prostu częściej jesteśmy diagnozowani?
I tak, i tak. Czyli na pewno ta szeroko pojęta diagnostyka...
Odnosi się wrażenie nawet, że taka moda nastąpiła na Hashimoto.
Trochę tak jest, ale to myślę, że to...
I na diety.
To prawda. Po części jest to związane z możliwością i łatwą rozpoznawalnością tych chorób, ale i też z cywilizacją, z postępem cywilizacji zdecydowanie. Tych chorób z autoagresji jest coraz więcej i myślę, że ich będzie coraz więcej. Natomiast co do już, jak pani poruszyła temat diety, no chciałabym tutaj powiedzieć, że no nie ma diety w chorobie Hashimoto. Każdy pacjent, który zastosuje dietę tak zwaną zdrową, będzie się lepiej czuł. Na pewno wpłynie to szlachetnie na jego stan ogólny zdrowia. Natomiast nie pomoże, a na pewno nie wyleczy choroby Hashimoto. Nie wyleczy. Jest to choroba, której konsekwencją jest włóknienie tarczycy, czyli tarczyca przestaje produkować własne hormony i te hormony z zewnątrz i tak czy siak trzeba będzie przyjmować, niezależnie, że pacjent stosując zdrową dietę będzie się czuł lepiej.
A przy Hashimoto zawsze będziemy mieć do czynienia z przytyciem?
Jeżeli będzie temu towarzyszyła niedoczynność tarczycy, tak. Natomiast jeżeli hormony będą prawidłowe, czyli będzie bardzo dobrze dobrana dawka leku hormonów tych egzogennych z zewnątrz w postaci tabletek, nie.
Czy te choroby Gravesa Basedowa i Hashimoto bywają dziedziczne?
Tak. Tak, jest to choroba.
A mając jedną chorobę, można przekazać w spadku dziecku drugą?
Można. Można zdecydowanie tak. Są to choroby, które w 10% są, za nie odpowiadają geny. Tak? Wszystkie choroby z autoagresji są genetycznie uwarunkowane.
Czyli mając te choroby, może być tak, że jeszcze możemy mieć w zanadrzu jakieś inne choroby związane z autoagresją?
Mogą, ale nie muszą. Tak, jeżeli jest jedna choroba z autoagresji, musimy pamiętać gdzieś z tyłu głowy mieć, że może się rozwinąć kolejna choroba z autoagresji. Tak.
Czy nawet lekka niedoczynność lub nadczynność tarczycy musi być leczona?
To wszystko też zależy od wieku.
Jak lekka?
Jak? Już odpowiem. Jeżeli mamy chorobę, jeżeli mamy osobę młodą, młodą, czyli przed 80, przed 80 rokiem życia, w zasadzie powinniśmy niedoczynność leczyć, dlatego że ona wpływa na nasz stan zdrowia i wpływa też i również na to, że to jest też związane z depresją, czyli jeżeli chcemy się lepiej poczuć, to tak. Natomiast mówi się o tym, że niedoczynność wpływa na to, że w wyniku niedoczynności tarczycy dochodzi do zwolnienia metabolizmu. Czyli spowalnia się metabolizm. W związku z tym w starszym wieku, czyli powyżej 80 roku życia, mówi się o tym, że do wysokości 10 TSH nie powinniśmy. Niewskazane jest włączanie hormonów z zewnątrz ze względu na to, że to przedłuża życie. Czyli 10 TSH jeszcze niekoniecznie. To też jest wszystko w zależności od tego, jaki jest stan ogólny pacjenta, jakie ma choroby współistniejące. To nie jest tak jednojedynkowo, że powiemy 10 TSH, wiek powyżej 80 lat, nie leczymy. To nie jest tak do końca, ale faktycznie możemy się zastanowić, czy kolejny lek jest potrzebny. potrzebny takiej osobie. Natomiast jeżeli mamy młodsze osoby, to zdecydowanie uważam, że tak.
Pierwsze testy hormonów tarczycy, kiedy powinniśmy wykonać? W jakim wieku?
To wszystko w zależności od tego, jakie
są objawy, to nawet u dziecka.
Tak jest.
A jak nie ma objawów, to profilaktycznie.
Ja powiem inaczej. Pierwsze testy, jeżeli chodzi o tarczycę, są wykonywane już z krwi pępowinowej u noworodka. To są takie badania przesiewowe w kierunku wykrycia właśnie wrodzonej niedoczynności tarczycy. Natomiast wszystko w zależności od obciążenia rodzinnego. Jeżeli faktycznie w rodzinie występuje ta choroba Hashimoto, to powinniśmy obserwować, szczególnie jeżeli chodzi o młodych ludzi, o dzieci, czy jak one się rozwijają. Jeżeli się dobrze rozwijają, to bez przesady, żeby specjalnie wykonywać TSH. Natomiast przy okazji innych badań warto, na pewno. Każdy objaw niepokojący, powinniśmy myśleć o tym, że może to być związane z tarczycą. Natomiast nie ma czegoś takiego obligatoryjnego, że powinniśmy wykonywać po 40 roku życia TSH raz na 3 lata. Nie ma czegoś takiego, tak? Nie. Natomiast jeżeli w rodzinie występuje, to powinniśmy gdzieś z tyłu głowy mieć, że powinniśmy skontrolować to TSH, bo być może nas to też będzie dotyczyło.
Jak często do czynienia mamy z nowotworem tarczycy?
Nowotwór tarczycy, z tego co my obserwujemy, jest coraz w tej chwili coraz większa rozpoznawalność. To nie jest tak, że on, nie wydaje się, że on teraz jakby zwiększył swoją częstotliwość występowania, bo może nie. Natomiast my często wykonujemy biopsję tarczycy, często badamy tę tarczycę. W związku z tym w dosyć na wczesnym etapie na szczęście jesteśmy w stanie go rozpoznać.
Mam nadzieję, że dzięki dzisiejszemu programowi udało nam się wzbogacić Państwa wiedzę na temat tarczycy.
Ja jeszcze tylko chciałabym nadmienić bardzo ważną rzecz. W naszym szpitalu, w naszej klinice za chwileczkę rusza program dotyczący młodych osób, a dokładnie kobiet w okresie prokreacyjnym, które z podejrzeniem nowotworu, z rozpoznanym nowotworem tarczycy serdecznie zapraszamy, dlatego że będziemy mieć program połączony razem z przyjmowaniem leku metforminy, który może wpłynąć ochronnie na progresję nowotworu i na sam nowotwór. Dlatego wszystkie kobiety w okresie prokreacyjnym, które chciałyby przebadać tarczycę i przy okazji ją zdiagnozować, zapraszamy serdecznie.
Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Tak jest.
Jak wykazują badania, niestety wiedza przeciętnego Polaka o roli tarczycy w organizmie, o tym jak objawiają się zaburzenia jej czynności i jakie mają one skutki dla zdrowia, jest niewielka. Okazuje się, że ponad połowa z nas nie potrafi wymienić ani jednego następstwa nieleczenia chorób tarczycy. Na badaniach profilaktycznych nie warto oszczędzać, warto raz na jakiś czas je zrobić, by uniknąć postępów choroby, jeśli taka wystąpi. Dziś moim gościem była dr Katarzyna Siewko, wojewódzki konsultant w dziedzinie endokrynologii. Dziękuję pani za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
A do usłyszenia mówi Renata Reda.